It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day...
Mein Arbeit für Richtigkeit. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe.
Ci saranno o godzinie 5 minut 40. Oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Plan spadł nie agresji.
A więc wojna.
Nie wstąpi duch mój i odnowi oblicze ziemi.
Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak pomożecie?
Cześć, ja nazywam się Grzegorz Dulnik, a to jest Gruby Podcast. Zapraszam na 10 odcinek z serii Wydarzenia, które zmieniły świat. Temat do 10 odcinka zaproponowała na Instagramie Ania, za co serdecznie dziękuję. Gorąco pozdrawiam i mam nadzieję, że sprostam zadaniu. Okres zimnej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim to nie tylko ideologiczna i propagandowa rywalizacja, wyścig zbrojeń czy wyścig technologiczny. Gdy 4 października 1957 roku Związek Radziecki umieścił na orbicie okołoziemskiej sztucznego satelitę Sputnika 1, rozpoczęło się nowe współzawodnictwo, tym razem o podbój kosmosu. Wyścig kosmiczny zakończył się po 12 latach, gdy 20 lipca 1969 roku misja Apollo 11 zakończyła się lądowaniem na Księżycu. Amerykanie triumfowali. Jednak droga do sukcesu nie była usłana różami, wręcz przeciwnie. Naznaczona była kosztownymi wydatkami, wieloma niepowodzeniami oraz śmiercią astronautów. Jak przebiegała ta kosmiczna rywalizacja oraz sama misja Apollo 11? I czy w ogóle było warto? Zapraszam. Gdy Rosjanie umieszczali w kosmosie swojego pierwszego satelitę, w Stanach Zjednoczonych nawet nie istniała jeszcze NASA. Pierwszy kosmiczny sukces Związku Radzieckiego był więc wielkim szokiem dla Amerykanów, do tej pory przekonanych o swojej wyższości w każdej dziedzinie. Dopiero decyzją prezydenta Dwighta Eisenhowera z dnia 29 lipca 1958 roku utworzono Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Oficjalnie NASA rozpoczęła działalność 1 października tego samego roku, niemal 12 miesięcy po wystrzeleniu Sputnika 1. Od samego początku kosmicznego wyścigu Amerykanie byli więc niczym Adaś Miałczyński, wiecznie drudzy. A przecież postęp w technologii kosmicznej stał się wskaźnikiem potencjału technicznego oraz ekonomicznego, demonstrującego wyższość ideologii danego państwa. Rosjanie długo są w tej rywalizacji górą. Pierwsi wystrzeliwują sztucznego satelitę Ziemi, w tym samym roku jako pierwsi wysyłają w przestrzeń kosmiczną żywe stworzenie. Dwuletnia suczka Łajka nie przeżyła jednak tej podróży. Padła po około 7 godzinach lotu z powodu stresu i przegrzania. Inna sprawa, że w założeniach tego eksperymentu nie przewidywano sprowadzenia psa z powrotem na Ziemię. 12 kwietnia 1961 roku na pokładzie statku Wostok 1 jako pierwszy człowiek w kosmos leci Jurij Gagarin. Lot radzieckiego kosmonauty został odebrany jak technologiczne Pearl Harbor Ameryki. 5 dni później, 17 kwietnia, Amerykanie rozpoczynają inwazję w Zatoce Świń, która kończy się po 3 dniach totalną klęską i upokorzeniem na arenie międzynarodowej. Ani militarnie, ani propagandowo to nie jest dobry czas dla Stanów Zjednoczonych. Prestiż tego kraju legł w gruzach, a szala zimnej wojny zaczyna przechylać się na stronę Rosjan. Amerykanie potrzebują więc sukcesu, jak nigdy dotąd. Ten niespodziewanie nadchodzi właśnie z NASA. Agencja realizuje w tym czasie swój pierwszy program kosmiczny pod nazwą Merkury. W jego ramach 5 maja 1961 roku, a więc niespełna miesiąc po Gagarinie, na pokładzie rakiety Merkury Redstone 3 w przestrzeń kosmiczną wysłany zostaje Alan Shepard. Trwający 15 minut i 22 sekundy lot obejrzało w telewizji około 45 milionów widzów. i choć Shepard podczas swojego lotu nie osiągnął nawet orbity okołoziemskiej, wykonując jedynie lot balistyczny na wysokości zaledwie 187 km i pokonując jedynie odległość 487 km, była to wystarczająca motywacja do osiągania kolejnych celów. A te pojawiły się bardzo szybko i były niesamowicie ambitne. Na tyle ambitne, że niektórzy nazywali je wprost wariackimi. John Fitzgerald Kennedy, który fatalnie rozpoczął swoją prezydenturę, w myśl dzisiejszego powiedzenia albo grubo, albo wcale, 25 maja 1961 roku, a więc niespełna 3 tygodnie po locie Alana Sheparda, podczas przemówienia w kongresie ogłosił program Apollo, zapowiedział lądowanie na Księżycu i poprosił o przyznanie finansowania temu projektowi. W swojej mowie JFK mówił: świadomość przewagi Związku Radzieckiego, którą osiągnął dzięki potężnym silnikom rakietowym i pewności, że będzie on nadal wykorzystywał tę przewagę, by osiągnąć jeszcze bardziej spektakularne sukcesy, nie zwalnia nas od obowiązku podjęcia nowych własnych wysiłków. W chwili obecnej nie ma gwarancji, że uda się nam wyprzedzić Rosjan. Możemy być jednak zupełnie pewni, że nie podejmując tych wysiłków, będziemy wciąż pozostawać daleko za nimi. Podejmujemy dodatkowe ryzyko, czyniąc to na oczach całego świata. Jednak sukces Sheparda dowodzi, że umacnia nas każdy udany krok naprzód. Po pierwsze, wierzę, że nasz naród powinien zaangażować się w osiągnięcie celu, którym jest lądowanie człowieka na Księżycu i jego bezpieczny powrót na Ziemię jeszcze przed końcem tej dekady.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Deklaracja Kennedy'ego nie wynikała jednak z jego fascynacji kosmosem. Wręcz przeciwnie. Kompletnie nie interesował go ten kierunek rozwoju. Jednak dostrzegł on w tym szansę na zdobycie przewagi nad Związkiem Radzieckim w prowadzonej zimnej wojnie. Sam to zresztą przyznał kilka miesięcy po wystąpieniu przed kongresem, w rozmowie z szefem NASA, Jamesem Webbem. To jest wyścig. Wszystko, co robimy w kosmosie, powinno być podporządkowane jednemu celowi. Dotarciu na Księżyc przed Rosjanami. To jest głównym priorytetem NASA i, oprócz obrony narodowej, głównym priorytetem rządu Stanów Zjednoczonych. W przeciwnym wypadku nie powinniśmy wydawać tak dużych pieniędzy, ponieważ nie jestem aż tak zainteresowany kosmosem. 12 września 1962 roku Kennedy, przemawiający na stadionie Uniwersytetu Rice w Houston przed 40 tysiącami widzów, ponownie zapowiedział Ameryce: jeszcze w tej dekadzie wylądujemy na Księżycu. Nie dlatego, że jest to łatwe, ale dlatego, że jest to trudne. Budżet NASA został powiększony o 89%. A liczba współpracowników wzrosła do aż 200 tysięcy. Prace ruszyły z kopyta. Amerykanie bali się, że ZSRR będzie w stanie wysyłać ludzi na Księżyc już około 1966 roku. W lutym 1962 roku John Glenn został pierwszym Amerykaninem, który okrążył trzykrotnie Ziemię podczas misji Friendship 7. A gdy projekt Mercury wykazał, że załogowe loty kosmiczne są możliwe, postanowiono uruchomić program Gemini, aby przeprowadzić eksperymenty i prace związane z wysłaniem misji na Księżyc. Pierwszy lot programu Gemini z astronautami na pokładzie statku Gemini 3, którego dowódcą został Gus Grissom, odbył się 23 marca 1965 roku. 9 kolejnych misji udowodniło, że człowiek jest w stanie żyć w statku kosmicznym dłuższy czas, a także, że możliwe jest połączenie z innym statkiem w przestrzeni kosmicznej. Loty programu Gemini dostarczyły również wielu danych medycznych dotyczących wpływu stanu nieważkości na ludzki organizm. Apollo był trzecim po programach Mercury i Gemini programem lotów kosmicznych, ale pierwszym wyznaczającym nowy, tak ambitny cel – lądowanie człowieka na Księżycu i bezpieczne sprowadzenie go na Ziemię. Nazwę programu Apollo wymyślił szef Biura Programów Lotów Kosmicznych, AB Silverstein. Podobnie jak w przypadku większości amerykańskich programów kosmicznych, nazwa została zaczerpnięta ze starożytnej mitologii. W mitologii greckiej Apollo, opiekun muzyki, medycyny i wiedzy, często był utożsamiany z Heliosem, którego rydwan z konnym zaprzęgiem wiózł słońce po niebie. Humorystycznie mówiąc, właśnie z rydwanem NASA miała nie lada problem. Na świecie wówczas nie było bowiem rakiety zdolnej wynieść załogową kapsułę w pobliże Księżyca. W swoich planach kosmiczna agencja rozważała trzy możliwości lotu. Lot bezpośredni, w którym cały statek kosmiczny lądowałby na Księżycu i z niego wracał. Spotkanie na orbicie okołoziemskiej, wymagające lotu dwóch rakiet, jednej z kapsułą i drugiej z paliwem. Tu także cały pojazd kosmiczny miał lądować na Księżycu. Oraz spotkanie na orbicie okołoksiężycowej, gdzie statek kosmiczny składał się z modułu serwisowego i dowodzenia oraz modułu lądownika. Moduł dowodzenia miał przetransportować trzyosobową załogę w kierunku Księżyca oraz umożliwić bezpieczne wejście w atmosferę ziemską w czasie powrotu. Moduł lądownika zaś miał odłączyć się od modułu dowodzenia na orbicie Księżyca i bezpiecznie wylądować na Srebrnym Globie. Ostatecznie wybrano właśnie tą opcję. Na potrzeby programu Apollo zaprojektowano i zbudowano rakietę Saturn V, trzystopniową rakietę kosmiczną jednokrotnego użytku na paliwo ciekłe. Do dziś Saturn V pozostaje jednym z największych i najbardziej zaawansowanych technicznie maszyn zbudowanych przez człowieka. Była to rakieta wysoka na 110 metrów, miała 10 metrów średnicy i była w stanie wynieść 118 ton ładunku. Podczas startów rakiety huk silników był słyszalny w promieniu 80 km. Na potrzeby lotów kosmicznych programu Apollo także zaprojektowano i ręcznie uszyto specjalne skafandry kosmiczne. Te zostały wykonane przez firmę Playtex, znaną z produkcji biustonoszy. Dział skafandrów oddzielił się od głównej firmy w 1967 roku i do dziś pełni funkcję podwykonawcy NASA. Mimo wielkich nakładów finansowych i zaawansowanych prac nad programem Apollo, Sowieci wciąż byli o krok przed Amerykanami. Wyprzedzali ich w każdym kosmicznym osiągnięciu. Pierwsza kobieta w kosmosie? Proszę bardzo, Walentina Tiereszkowa na pokładzie Wostok 6, 16 czerwca 1963 roku. Pierwszy lot z więcej niż jednym członkiem załogi? Oczywiście. Załoga w składzie Władimir Komarow, Konstantin Fiok-Tistow oraz Borys Jegorow na pokładzie Wschód 1, 12 października 1964 roku. Pierwszy spacer kosmiczny? Proszę bardzo. Aleksiej Leonow z radzieckiego statku Wschód 2, wystrzelonego 18 marca 1965 roku. Amerykanie nie dość, że w podboju kosmosu wciąż byli za Rosjanami, to na dodatek doświadczyli katastrofy, w której zginęli ludzie. 27 stycznia 1967 roku astronauci Ed White, Gus Grissom oraz Roger Chaffee weszli do wnętrza modułu dowodzenia, aby wykonać rutynowy trening przed pierwszą załogową misją Apollo 1. Aby symulacja startu była jak najbardziej realistyczna, zespół startowy zamknął szczelnie właz pojazdu, a astronauci przypięli się pasami do swoich foteli w kabinie wypełnionej czystym tlenem. Iskra z wadliwego okablowania wywołała ogromny pożar w atmosferze z czystego tlenu wewnątrz kabiny. Skomplikowany system zatrzasku na klapie uniemożliwił astronautom ucieczkę. Kiedy załogi naziemne w końcu otworzyły kabinę kilka minut później, było już za późno. Temperatura wewnątrz przekroczyła 1000 stopni Celsjusza. Załoga Apollo 1 zginęła. Ta tragedia zamroziła program lotów na 20 miesięcy, ale też doprowadziła NASA do wprowadzenia istotnych udoskonaleń konstrukcyjnych zwiększających bezpieczeństwo i wydajność podczas misji księżycowych. Misje Apollo 2 i 3 anulowano, wprowadzając nowy plan lotów. NASA ogłosiła także, że utrzyma oznaczenie Apollo 1 dla misji, która nigdy nie miała miejsca. W misjach Apollo 4, 5 i 6 nie brali udziału astronauci. Miały one jednak decydujące znaczenie w utorowaniu drogi dla misji z załogą. Odbyły się między listopadem 67 a kwietniem 68 i miały na celu sprawdzenie działania rakiety Saturn V czy też zdolności modułu księżycowego do wykonywania manewrów zniżania i wznoszenia. Misja Apollo 7 była pierwszym załogowym testem statku kosmicznego. W swoim locie osiągnęła niską orbitę okołoziemską, okrążając Ziemię 163 razy. Przeprowadzono także pierwszą transmisję telewizyjną z kosmosu. Celem misji Apollo 8 było zbadanie i sfotografowanie powierzchni Księżyca. I tak w Wigilię Bożego Narodzenia 1968 roku astronauci Jim Lovell, William Anders i Frank Borman zostali pierwszymi ludźmi na orbicie Księżyca. Misje Apollo 9 i 10 były ostatnimi próbami generalnymi przed ostateczną próbą lądowania na Księżycu. Zwłaszcza ta ostatnia miała zadecydować o powodzeniu lądowania, bowiem obejmowała test lądownika księżycowego. Lądownik, nazwany Snoopy, został zaprojektowany tak, aby mógł pokonać większość drogi na powierzchnię naszego satelity, ale nie do samego końca. Aby astronauci mogli przetestować jego działanie i wykorzystać wiedzę do wyboru przyszłego lądowiska. Astronauci John Young, Thomas Stafford i Gene Cernan wystartowali 18 maja 1969 roku na pokładzie rakiety Saturn V. Mężczyźni zbliżyli się do powierzchni Księżyca bardziej niż jakikolwiek inny astronauta przed nimi. Stafford i Cernan z powodzeniem pilotowali Snoopy'ego do poziomu około 15 km nad powierzchnią Księżyca, przed powrotem na główny statek kosmiczny, w którym pozostał Young. Ten scenariusz miał zostać powielony przez załogę kolejnej misji, Apollo 11, z tą jednak różnicą, że lądownik miał już osiąść na powierzchni Srebrnego Globu. W środę 16 lipca 1969 roku dowódca misji Apollo 11, Neil Armstrong, pilot modułu księżycowego Edwin Buzz Aldrin oraz pilot modułu dowodzenia Michael Collins stali już o godzinie 4:15 nad ranem. Po tradycyjnym przedstartowym śniadaniu złożonym ze steka i jajek założono im skafandry startowe i przewieziono na stanowisko startowe, gdzie na 2 godziny przed planowanym startem zasiedli w module dowodzenia w tej misji nazwanym Columbia. Odliczanie przebiegło bez problemów i o 9:32 czasu lokalnego ogromna rakieta Saturn V zaczęła wynosić astronautów w stronę Księżyca. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared.
We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading.
Zatankowana ważyła ponad 3000 ton i w ciągu sekundy zużywała blisko 20 ton paliwa. To 10 razy więcej niż Charles Lindbergh, pierwszy człowiek, który przeleciał przez Atlantyk, zużył w czasie całego swojego lotu z Nowego Jorku do Paryża w 1927 roku. Rakieta w ciągu kilkudziesięciu sekund przekroczyła barierę dźwięku i nie przestawała przyspieszać. Start misji Apollo 11 oglądało na żywo 200 tysięcy ludzi w bazie Kennedy'ego i ponad milion spędzających na Florydzie wakacje Amerykanów. Gdy rakieta opuściła stanowisko startowe i udała się w liczącą 384 400 km trasę, kontrolę nad misją przejęło słynne Centrum Lotów Załogowych Houston. Z Ziemi misją kierował Gene Kranz, który w niedalekiej przyszłości sławi się sprowadzeniem na Ziemię Apollo 13. Przez pierwsze dni lotu astronauci nie mieli za wiele do roboty. W czwartek, 17 lipca, włączyli na chwilę główny silnik celem skorygowania kursu na Księżyc oraz przeprowadzili 50-minutową transmisję telewizyjną na Ziemię. W piątek, 18 lipca, astronauci przeprowadzili najdłuższą bezpośrednią transmisję telewizyjną z kosmosu, trwającą godzinę i 36 minut. Armstrong oraz Aldrin weszli do lądownika nazwanego Orzeł, by sprawdzić układy sterowania. Sobota 19 lipca była już bardziej pracowita. Apollo 11, poruszając się z prędkością 3283 km na godzinę, minął punkt, w którym siła grawitacji Księżyca przezwycięża siłę przyciągania Ziemi. W tym miejscu znajduje się już tylko nieco ponad 60 tysięcy km od celu. Następnie statek znika po raz pierwszy za Księżycem, tracąc w ten sposób przejściowo łączność z Ziemią, lecąc na wysokości 572 km nad Srebrnym Globem. Kilkanaście minut później Apollo 11 odpala na 5 minut i 57 sekund silnik modułu serwisowego, co powoduje wejście na orbitę, której odległość od powierzchni Księżyca wynosiła od 111 do 315 km. Przebieg tego manewru był niemal idealny. Po wynurzeniu się statku spoza Księżyca i ponownym nawiązaniu łączności z Ziemią, astronauci przeprowadzają kolejną transmisję, przesyłając obrazy powierzchni Księżyca. W niedzielę 20 lipca Neil Armstrong i Buzz Aldrin przechodzą do lądownika i o godzinie 18:44 czasu Houston odłączają się od Kalambii, w której pozostaje oczekujący na ich powrót Michael Collins. Armstrong melduje do Centrum Kontroli Lotów. Orzeł ma skrzydła. Plan zakładał, że orzeł, zwany mniej szumnie przez Aldrina betoniarką, wyląduje w rejonie Morza Spokoju. W trakcie zniżania niespodziewanie uruchamia się alarm. To włączony radar zaczyna zapychać wartościami swych odczytów pamięć pokładowego komputera. Na szczęście to problem znany kontrolerom NASA, którzy polecają załodze Orła alarm zignorować. Na dodatek w końcowej fazie schodzenia na powierzchnię Księżyca okazało się, że wybrane uprzednio miejsce lądowania na księżycowym Morzu Spokoju jest usiane głazami. Groziło to uszkodzeniem lądownika lub nawet katastrofą. Kierujący lotem z Ziemi Gene Kranz w tym momencie poważnie się zastanawiał, czy nie przerwać lotu. Armstrong wbrew instrukcjom wyłączył automatyczne sterowanie i przeszedł na ręczne. Lądownik uniósł się z nad miejsca usianego głazami i ruszył w bok. Jednak w całej okolicy nie było terenu dogodnego do lądowania, a powoli kończyło się paliwo. Armstrong wypatrzył jednak mały krater, który wydał mu się dogodny do lądowania. Gdy nad niego nadleciał, usłyszał informację z Houston: masz paliwa na 30 sekund. Orzeł łagodnie usiadł na samym skraju krateru. W tym momencie paliwa wystarczyło na 20 sekund lotu. Stało się to 20 lipca 1969 roku o godzinie 15:17 czasu Houston. Po kilku dłużących się w nieskończoność, pełnych napięcia chwilach, w głośnikach Centrum Kontroli Lotu rozlega się meldunek dowódcy: Houston, tu baza spokoju, orzeł wylądował. W Centrum Kontroli Lotu wybuchł entuzjazm. Na ekranach telewizorów na całym świecie ten moment widziało ponad 500 000 ludzi. Niewiele osób wie, że w tym samym czasie na orbicie Księżyca znajdowała się także radziecka sonda kosmiczna Luna 15. Rosjanie do ostatnich chwil nie zrezygnowali bowiem z odniesienia sukcesu przed Amerykanami. Co prawda nie mieli oni szans na wysłanie załogowej misji na Księżyc, ale chcieli choć trochę umniejszyć sukces Stanów Zjednoczonych. Podjęli więc jeszcze jeden, ostatni wysiłek, by przelicytować wyczyn Apollo 11. Luna 15 na księżycowej orbicie znalazła się 17 lipca, a więc 3 dni przed Amerykanami. Nie wiadomo do końca, z jakich przyczyn sonda zatrzymała się na orbicie Księżyca aż do przylotu Apollo 11. Luna 15 miała za zadanie wylądować na powierzchni Srebrnego Globu i jako pierwsza pobrać próbki księżycowych skał i gruntu. Gdyby misja się powiodła, pierwsze próbki księżycowe znalazłyby się na Ziemi tuż przed powrotem astronautów z Apollo 11. Radziecka propaganda mogłaby wtedy twierdzić, że zadania, które ogromnym kosztem wykonali amerykańscy astronauci programu Apollo, Rosjanie osiągnęli dzięki sondom automatycznym, taniej i bez narażania życia kosmonautów. Luna 15 ostatecznie jednak rozbiła się przy desperackiej próbie lądowania, które i tak nie miało już sensu, bowiem Amerykanie wtedy już od 2 godzin spacerowali po Księżycu. Często mówi się, że wypowiedziane przez Armstronga słynne zdanie o małym kroku i wielkim skoku to pierwsze słowa wypowiedziane przez człowieka na Księżycu. ale to nieprawda. To nie były ani pierwsze, ani drugie, ani nawet trzecie słowa. I pierwszych słów wcale nie wypowiedział Armstrong. Pierwsze słowa wypowiedział Buzz Aldrin, składając meldunek do Houston, i brzmiały one: Contact light. Chodziło o zapalenie się lampki sygnalizującej dotknięcie powierzchni Księżyca przez sondę wysuniętą z podpory lądownika. Po chwili dołączył się Neil Armstrong, mówiąc, że orzeł wylądował. Pierwotnie astronauci po wykonaniu manewru lądowania mieli iść spać. Jednak doszli do wniosku, że z przejęcia i tak nie będą w stanie usnąć, więc po konsultacjach z Houston podjęto decyzję o opuszczeniu lądownika. To jednak nie nastąpiło szybko. Cała procedura zabezpieczenia lądownika i wyjście na powierzchnię Księżyca zabrała ponad 6 godzin. Jak bardzo była to skomplikowana operacja, świadczy fakt, że najwyższe tętno u astronautów podczas całej misji urządzenia odnotowały w chwili przeciskania się przez włas. Kłopot polegał na tym, że na pewnym etapie przeprojektowano moduł lądownika, zmniejszając włas. Nie zmieniono jednak kształtu plecaków w skafandrach. Astronauci próbowali się więc przez niego przepchać, uważając, by przy okazji nie uszkodzić chroniących ich skafandrów. O tym, że to Armstrong będzie pierwszym człowiekiem, który stanie na Księżycu, wiedziano już wcześniej. Aldrin nie był z tego powodu szczęśliwy i nawet nie starał się tego ukrywać. Zawiedziony tym, że to Armstrongowi, a nie jemu, przypadła historyczna rola pierwszego człowieka na Księżycu, wyszedłszy jako drugi, okaże się tak małostkowy, że nie zrobi swemu dowódcy i mimowolnemu rywalowi ani jednego porządnego zdjęcia na powierzchni Srebrnego Globu. Stojąc na ostatnim szczeblu drabinki lądownika, Neil Armstrong wiedział, co ma powiedzieć. Wcześniej wysłuchał wielu sugestii, proponowano mu fragmenty Biblii, sentencje Szekspira, w końcu sam wymyślił najsłynniejsze zdanie XX wieku. To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. W rzeczywistości ten mały krok także był niewielkim skokiem, bowiem ostatni szczebel umieszczony był na wysokości około metra nad powierzchnią. Z księżycowym spacerem Armstronga związane są jednak jeszcze jedne znane słowa. Tuż przed wejściem z powrotem do lądownika powiedział wyjątkowo enigmatyczne zdanie: powodzenia, panie Gorski. Wielu ludzi w NASA sądziło, że była to zwyczajna uwaga dotycząca jakiegoś sowieckiego kosmonauty, z którym Armstrong rywalizował. Jednak po sprawdzeniu okazało się, że nie ma żadnego Gorskiego ani w programie kosmicznym Rosji, ani Stanów Zjednoczonych. Przez lata wielu ludzi pytało Armstronga, co znaczyło to tajemnicze zdanie, ale on się tylko uśmiechał. Pewnego razu jednak pewien reporter odgrzebał to pytanie i zadał je. Tym razem Armstrong wreszcie odpowiedział. Zaznaczył, że pan Gorski umarł i dlatego czuje, że może odpowiedzieć na to pytanie. Otóż, kiedy Armstrong był mały, grał ze swym przyjacielem w baseball na podwórku. Jego przyjaciel uderzył piłkę, która wylądowała przed oknem do sypialni sąsiadów państwa Gorski. Kiedy Armstrong schylił się, by podnieść piłkę, usłyszał panią Gorski krzyczącą na męża: seks oralny? Chcesz seksu oralnego? Będziesz miał seks oralny, gdy dzieciak sąsiadów będzie chodził po Księżycu. Nie ma jednak podstaw, by traktować te słowa jako coś więcej niż zabawną legendę i anegdotę. Aldrin wraz z Armstrongiem spędzili na powierzchni Księżyca 21 godzin i 36 minut, w tym prawie 2,5 godziny poza lądownikiem. W tym czasie zebrali ponad 21,5 kg próbek skał i regolitu, czyli księżycowego gruntu. Rozmieścili instrumenty naukowe, wykonali rozmowę telefoniczną z prezydentem USA oraz zatknęli flagę Stanów Zjednoczonych. Na Księżycu zostawili także dysk z nagraniem wiadomości od przywódców 73 krajów oraz zdjęcia i medale upamiętniające uczestników poprzednich misji kosmicznych, również tych radzieckich. Na Księżycu zostawiają także tabliczkę z napisem: w tym miejscu ludzie z planety Ziemia po raz pierwszy postawili stopę na Księżycu. Lipiec 1969. Przybyliśmy w pokoju w imieniu całego rodzaju ludzkiego. Udane lądowanie na Księżycu to była tylko połowa sukcesu misji Apollo 11. astronauci musieli teraz bezpiecznie wrócić na Ziemię. Powrót do domu okazał się jednak nie mniej skomplikowany niż lądowanie na Księżycu. Problemy zaczęły się na samym początku drogi na Ziemię, kiedy to Aldrin niechcący zahaczył o przełącznik obwodu elektrycznego. Patrzyłem na pył księżycowy zalegający na podłodze i nagle zobaczyłem coś, co nie powinno tam się znaleźć. Odłamaną dźwignię przełącznika, opowiadał Aldrin. Element był niewielki, ale szalenie istotny. Bez włączenia obwodu elektrycznego start nie był możliwy. Zanim jednak tęgie głowy w Houston znalazły rozwiązanie problemu, poradził sobie z nim sam Aldrin. Wykorzystał końcówkę swojego pisaka do zastąpienia uszkodzonego elementu na tyle skutecznie, że udało się włączyć prąd i lądownik mógł wystartować. Dalsza podróż powrotna odbyła się już na szczęście bez większych zakłóceń. 24 lipca załoga statku Apollo 11 po raz ostatni obudziła się w przestrzeni kosmicznej. Rozpoczęły się przygotowania dowodowania. Moduł dowodzenia odłączył się od modułu serwisowego, następnie zwrócił się osłoną termiczną do kierunku lotu. Na wysokości około 120 km od Ziemi statek zaczynał odczuwać szczątkową atmosferę. Zaczął być później coraz gwałtowniej zwalniany przez atmosferę, a wytracana prędkość powodowała podgrzewanie się osłony termicznej. Przeciążenie działające na astronautów osiągnęło w szczytowym momencie 6,5 G. Na wysokości około 20 km załoga ratunkowa na oceanie dostrzegła po raz pierwszy kapsułę. Gdy statek znajdował się na wysokości około 7 km, otwarta została para spadochronów zwalniających. Następnie na wysokości 3 km otworzyła się trójka spadochronów głównych. Kapsuła wodowała dokładnie 195 godzin, 18 minut i 35 sekund po starcie na falach Oceanu Spokojnego w odległości 1460 km na południowy zachód od Hawajów. Załogę Apollo 11 wyłowiły helikoptery. Astronauci byli ubrani w specjalne gumowe kombinezony, bo uczeni się bali, że przywiozą z Księżyca groźne bakterie, które zagrożą całej ludzkości. Potem astronauci musieli jeszcze przejść kwarantannę trwającą 3 tygodnie. Co ciekawe, kwarantannę przechodzili specjalnie do tego celu przystosowanej przyczepie kempingowej. 21 dni izolacji astronauci umilali sobie oglądaniem nagrań wideo, pokazujących co działo się na Ziemi podczas ich wyprawy. Widząc rozentuzjazmowany tłum, Aldrin miał powiedzieć: Neil, myśmy to wszystko przegapili. Dzisiejsi eksperci nie mogą wyjść ze zdumienia, jak wyprawa księżycowa, przeprowadzona przy użyciu raczej prymitywnej z dzisiejszego punktu widzenia techniki, mogła się w ogóle udać. Jack Garman, inżynier komputerowy misji Apollo 11, przypomina, że wszystkie komputery w centrum kontroli NASA, zajmujące całe piętro, miały mniej więcej moc obecnego laptopa i to wcale nie najszybszego. Natomiast komputer pokładowy lądownika był czymś pośrednim między zegarkiem elektronicznym a telefonem komórkowym, przy czym mocą obliczeniową bardziej przypominał zegarek. Mimo to wszystko udało się zoptymalizować tak, że odniesiono sukces. Jednak porażka była równie prawdopodobna i na tę okazję przygotowano odpowiednie działania. Przede wszystkim przerwanie transmisji, gdyby okazało się, że astronauci toną w pyle księżycowym lub dzieje się z nimi cokolwiek, czego pokazywanie na świat byłoby niewskazane. Prezydent Nixon miał przygotowane specjalne przemówienie. Los zdecydował, że ludzie, którzy polecieli na Księżyc w pokojowej misji badawczej, pozostaną na Księżycu, by spocząć tam w pokoju. Od tych słów miało się rozpoczynać przemówienie Richarda Nixona. Przygotowanie kilku wariantów przemówień, które można użyć w zależności od okoliczności, to jednak nic szczególnego. Jednak przed ewentualną katastrofą zabezpieczyć postanowili się także sami astronauci Apollo 11. Oczywiście w grę nie mogło wchodzić żadne znane nam ubezpieczenie. Nikt nie chciałby ubezpieczyć załogi lecącej na Księżyc od wypadku. Załoga przygotowała więc specjalne koperty, pocztówki i plakaty z autografami, które rodziny mogłyby sprzedać jako cenne pamiątki kolekcjonerskie, generując tym samym pieniądze na utrzymanie. Co ciekawe, NASA nie wypłaciła astronautom żadnej premii za misję lądowania na Księżycu. Załoga, zauważany do dziś jako najważniejszy moment ludzkości, otrzymała więc jedynie standardową pensję. W roku 1969 wynosiła ona $20,000 rocznie. Trzeba jednak pamiętać, że udział w księżycowej wyprawie pomógł jej członkom w dalszych karierach, czy też przyniósł dodatkowe dochody za udziały w reklamach lub napisane książki. Astronauci po powrocie musieli się uporać również z wieloma biurokratycznymi sprawami, m.in. takimi jak rozliczenie delegacji. Kilka lat temu Buzz Aldrin na swoim profilu na Facebooku opublikował skan faktury za delegację sprzed ponad pół wieku. W dokumencie dokładnie opisana jest trasa podróży służbowej. Baza w Houston, przylądek Canaveral na Florydzie, Księżyc, Ocean Spokojny, Hawaje i lotniskowiec Hornet, baza lotnicza Ellington w Teksasie i powrót do bazy w Houston. Aldrin w dokumencie ubiega się o zwrot kosztów poniesionych z własnej kieszeni. NASA oddała mu dokładnie $33.31. Co ciekawe, załoga po powrocie z Księżyca przeszła także procedurę celną, gdzie musiała szczegółowo zadeklarować przedmioty przewiezione na Ziemię. Były to jednak głównie materiały przeznaczone do analizy, skały i pyły. Misja księżycowa Apollo była jedną z najbardziej kosztownych inicjatyw rządowych w historii USA. W szczytowych latach w programie wzięło udział 34 tysiące pracowników NASA i 375 tysięcy zewnętrznych podwykonawców. Budżet w trakcie misji ulegał zmianie, ale całkowity koszt programu Apollo wyniósł $25,5 miliarda. Przy uwzględnieniu inflacji jest to około $98 miliardów i równowartość $485 na pojedynczego mieszkańca Stanów Zjednoczonych w 1969 roku. Wątpliwości co do sensu wyprawy na Księżyc podnoszono zarówno wtedy, jak i dziś. Poniesiono gigantyczne koszty, ale co z tego mamy? Szczerze mówiąc, niewiele. Z naukowego punktu widzenia księżycowa misja nie przyniosła wielkiego przełomu. Nikt nie dostał za nią Nagrody Nobla. Pozwoliła jednak stworzyć wiele nowoczesnych technologii, których używamy do dziś. Popularna złota folia NRC, ratująca życie, została stworzona właśnie dzięki programowi Apollo. Technologia bezprzewodowa, tkaniny z polimerów i wiele innych użytecznych dziś przedmiotów, jak na przykład kuchenka mikrofalowa, filtry do wody, żywność liofilizowana czy wiertarka akumulatorowa. To wszystko otrzymaliśmy w spadku po misjach Apollo. W przygotowaniach do misji brało udział dwóch Polaków. Ryszard Kirschner, były pilot myśliwców, przedwojenny absolwent szkoły w Dęblinie, opracował paliwo dla lądownika księżycowego. A Stanley Stankiewicz, doktor inżynier i naukowiec, absolwent Politechniki Kalifornijskiej, pracował nad prawidłowym składem powietrza w statku Apollo 11. Przy kolejnych misjach programu pracował także Mieczysław Becker, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, który konstruował łaziki księżycowe. Po misji Apollo 11 NASA jeszcze kilkukrotnie wysyłała astronautów na powierzchnię Księżyca. Do 1972 roku łącznie po Księżycu spacerowało 12 ludzi w ramach misji Apollo od 11 do 17, z wyjątkiem Apollo 13, w której z powodów problemów technicznych w trakcie lotu nie zdecydowano się na samolądowanie i nakazano astronautom powrót na Ziemię. Sama misja Apollo 11 okazała się medialnym hitem. Transmisja na żywo z lądowania była oglądana w telewizji przez ponad 500 000 ludzi na całym świecie. Niektóre źródła podają nawet liczbę 600 milionów. Pobiła ówczesne rekordy oglądalności i do dziś znajduje się w czołówce statystyk. Wydarzenie to transmitowano również w polskiej telewizji, choć większość krajów bloku wschodniego nie zdecydowała się na taki krok. Z każdą kolejną misją wydarzenie, jakim była wizyta na Księżycu, bardzo jednak spowszedniało Amerykanom. Do tego stopnia, że podczas ostatniej, 17. misji, ludzie nerwowo wydzwaniali do telewizji, denerwowani tym, że przerwano transmisję meczu, by pokazać spacer po Srebrnym Globie. Program Apollo był i jest także inspiracją dla wielu ludzi kina. Powstało wiele filmów opowiadających o lotach w ramach tego programu lub do niego nawiązujących. Najbardziej znanym filmem jest oczywiście Apollo 13 z 1995 roku. Zdobywca dwóch Oscarów z gwiazdorską obsadą pokazuje pechową misję, która ostatecznie na Księżyc nie dotarła, ale i tak przeszła do historii. Bo któż nie zna słów „Houston, mamy problem”. W 2018 roku do kin wszedł zaś First Man, czyli pierwszy człowiek, przedstawiający historię życia pierwszego człowieka, który postawił stopę na Księżycu, Neila Armstronga. Rok wcześniej mogliśmy oglądać Ukryte działania, którego fabuła skupia się na losach trzech kobiet pochodzenia afroamerykańskiego zwanymi komputerami w spódnicach, które pracowały w NASA na kartce i ołówkiem, wykonując żmudne obliczenia, m.in. na potrzeby ustalania orbit dla statków kosmicznych. Czy kiedyś wrócimy na Księżyc? Być może. NASA niedawno opublikowała pierwszy projekt strategicznego planu programu Artemis, który ma pozwolić na przeprowadzenie pierwszego od dziesięcioleci pomyślnego lądowania ludzi na Księżycu. Według założeń lądowanie miałoby się odbyć już w roku 2024 i być jednym z małych kroków w kierunku lotów na Marsa, a te zaś wielkim skokiem dla ludzkości. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, będę wdzięczny za podzielenie się podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na moje kanały w social mediach, gdzie możecie zostawić recenzję, komentarz lub łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!